Czy mnie słychać?
Czy mnie słychać?
Tak,
czy mnie
słychać.
Wszystko jest dobrze.
Tak, słychać.
Ja może zbliżę sobie mikrofon. Czy możemy?
Nie, się nie da.
Panie Łukaszu, my możemy?
Możemy, dobrze.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.
Witam państwa, witam pana, panie Adamie. Chciałem powiedzieć, panie Januszu, dzisiaj jest zmiana. Czy pan zapoznał się z agendą naszej rozmowy? Używam takiego słowa, które wchodzi, zdaje się, na salony polityczne.
Odpowiem uczciwie, nie. Ale,
no, to dobrze.
Ale po pierwsze, liczę na zaskoczenie, a po drugie jednak... Pamięć nie najgorsza, więc otwarte mikrofony z udziałem wybitnych słuchaczy Radia Zachód w żywej pamięci redaktora, stąd myślę, że sobie poradzi.
To w takim razie zacznijmy od poniedziałku. Do Sejmu miał trafić projekt ustawy likwidującej górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ekonomiści i politycy także w łonie obozu rządzącego są podzieleni w tej sprawie. Nie wiem, czy są, czy może lepiej powiedzieć byli, no ale... Również po stronie opozycji istnieją pewne wątpliwości i dyskusje. Pytaliśmy słuchaczy, co sądzą o wprowadzenia takiej zmiany, czy zniesienia tego limitu. Pytaliśmy, chociaż projekt został wycofany.
Został wycofany i prawdę mówiąc, to nasze pytanie było właśnie związane z potrzebą rozeznania, jaki jest też nastrój społeczny dotyczący
to posłuchajmy
tego projektu.
Ta 30-krotność powinna być zlikwidowana, bo to jest nieuczciwe. Ta forma została ustalona nie przez Prawo i Sprawiedliwość, bo była wprowadzona dla swoich byłych właścicieli Polski. Dlatego nie tylko 30-krotność, ale niepłacenie przez sędziów i niektóre inne formacje niepłacące składek powinny być wyalienowane z emerytur ZUS-owskich.
Każdy rząd, który rządził po 1989 roku, w mniejszym lub większym stopniu, to zależy ile rządzili, wszyscy ci politycy są odpowiedzialni za to, co się dzieje z naszym systemem emerytalnym. To jest po prostu jedna wielka patologia.
Dla mnie to jest smutne, że ludzie nie na prywatnej inicjatywie, tylko na państwowych posadach, typu prezes Orlenu, prezes KGHM-u, zarabiają takie pieniądze. Zgoda, gdyby oni swoją inicjatywą to wypracowali. Nie ma problemu.
Sytuacja wygląda tak, uważam, że ten limit powinien zostać, tylko nie wiem dlaczego kolejny rząd chce zlikwidować limit, a nie zastanawia się nad tym, czy nie zrobić obowiązkowych składek na odrębne subkonta jakieś tam, tak jak na przykład mają to w Niemczech.
No jak już mówiliśmy, projekt został ostatecznie wycofany, słuchacze powiedzieli, co powiedzieli, ale ja mam takie wrażenie, że system emerytalny jest trupem, którego próbuje się na różne sposoby reanimować i że w zasadzie ta koncepcja wymyślona w końcu XIX wieku wymaga jakiegoś radykalnego podejścia, no bo ilość płatników będzie malała, a że tak powiem ilość wypłacanych emerytur będzie rosła. No, ten dylemat nie da się w tej starej koncepcji uratować.
Rzeczywiście, jeśli mówimy o systemie emerytalnym, no to jest to wyzwanie dla wszystkich gabinetów przez lata i chyba Polacy też mają takie podejście do tego obszaru tematycznego. Jakoś to będzie, z jednej strony.
Właśnie.
Z drugiej strony, kiedy nie wiem, czy... ja dostaję co jakiś czas taką kopertę z ZUS-u z prognozą.
Zapowiedzią.
Ja,
z groźbą.
Żartujemy sobie razem z żoną, że to są pogróżki z ZUS-u,
tak
prawda?
Jest.
Co nie zmienia faktu, że oczekiwania wobec poszczególnych rządów, by zabezpieczyć naszą przyszłość u jesieni życia, są spore i to jest coś, na czym można wiele wygrać. Zresztą widzimy, z jaką radością została przyjęta przez emerytów na przykład 13. emerytura, bo to jest w obliczu tego, jaki mamy system emerytalny, realna pomoc i realne wsparcie. Natomiast wszyscy mają świadomość tego, że trzeba będzie ten system reformować i zmieniać.
Ja mam takie przekonanie, że my stoimy w obliczu takich bardzo ważnych kwestii natury systemowej, bo z jednej strony mamy taką potrzebę pewnej sprawiedliwości wynagrodzeń, bo wydaje mi się, że powyżej pewnej krotności, czyli jeżeli ktoś zarabia 100 razy więcej od najniżej zarabiającego, to jest głęboko niemoralne i trudno jest mi sobie wyobrazić, że jego umiejętności są aż tak wielkie, że 100 razy więcej może zarabiać. Przy czym ta sytuacja jest, może się okazać, że jest znacznie gorsza, jeśli idzie o emerytury, bo jak słyszę, że pan premier Morawiecki, dyskutując projekt lewicowy, mówiący o tym, żeby limitować również emerytury, i mówi, że 15 tysięcy emerytura miesięcznie to jest tak troszeczkę mało, to mam takie wrażenie, że no źle odbieram to w każdym razie, bo jeżeli mówimy o emeryturze tej minimalnej w okolicach 1,5 tysiąca, co właściwie jakoś ledwo styka.
Być może premier ma wiedzę i informacje o tym, ile zarabiają niektórzy Polacy i w kontekście tego, ile mieli w czasach aktywności swojej zawodowej, a ile dostaną na emeryturze, to ta dysproporcja jest znacząca. Tutaj mądrego nie ma i pytanie, czy
no ta kwestia może być
uregulowana po prostu w ten sposób. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet ci, którzy zarabiają dużo dzięki funkcjonowaniu w określonej przestrzeni. Oczywiście państwo korzysta z ich aktywności i korzysta społeczność, pracownicy, odbiorcy, wytwórcy dóbr, ale to jest zawsze korzyść po jednej i po drugiej stronie. W określonych warunkach, w określonej rzeczywistości rozwinąłeś swój biznes w tym kraju, więc poczuwaj się od odpowiedzialności za jego rozwój i przyszłość.
Temat jest jak właściwie ocean, więc on jest praktycznie nieskończony. Przejdźmy do wtorku.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie exposé. W swoim 1,5-godzinnym wystąpieniu skupił się na gospodarce i demografii. Położył nacisk na rozwój Polski oraz gospodarkę w kontekście ewentualnego spowolnienia na świecie. Poruszał również kwestie, które mogą zapowiadać chęć obniżenia temperatury sporu na polskiej scenie politycznej. Pytaliśmy słuchaczy, jak oceniają to exposé i te zapowiedzi.
Podobało mi się to exposé. Trzymam kciuki. Na swoim podwórku dołożę starań, jeśli chodzi o ekologię.
Plan premiera Morawieckiego jest bardzo ambitny i tak naprawdę po 4 latach tego rządu będzie wiadomo, czy ten plan zostanie zrealizowany. Opiera się głównie na utrzymaniu tradycyjnych wartości rodzinnych i ma być taka, żeby przyniosła wyż demograficzny.
Z głowy w tej chwili naprawdę bez wysłuchania wystąpienia pana premiera Morawieckiego mogę powiedzieć, co powiedział. Będziemy krajem szczęśliwości, dobrobytu, rozwoju, a pod tą ekipą będziemy się rozwijać w tempie szybszym niż wszystkie inne kraje.
Grupowo stwierdzamy, bardzo dobre wystąpienie. Było w nim ujęte wszystko to, co Polaków, interesuje dla dobra ojczyzny. Enfant terrible, erudycji, właściwa kulturowa retoryka i objaśnianie proponowanych założeń.
To exposé pana premiera to tak było piękne w stylu filozofii marksistowskiej. Trochę o bazie ekonomicznej, chociaż nie wiadomo skąd będą te pieniądze na realizację tych pomysłów, ewentualnie jakie będzie zachowanie rządu w przypadku kryzysu za 2 lata, a bardzo dużo o nadbudowie ideologicznej.
Pan premier nie jest z mojej bajki, ale słuchałem tego wystąpienia bardzo uważnie. Taka najważniejsza rzecz, w której autentycznie mi zaimponował, ponieważ jak gdyby powtórzył postulat, który ja już wymyśliłem parę lat wcześniej, żeby takie bardzo kontrowersyjne rzeczy wpisywać do konstytucji. A myślę, że taką kontrowersyjną rzeczą jest pracownicze programy kapitałowe.
Wszyscy ci mądrale, co tak krytykują tego pana premiera, ten nasz rząd, mają możliwość i prawo. Niech wejdą na jego stołek, niech się wykażą, co potrafią zrobić, jacy są mądrzy i wtedy zaczną dyskusję.
Panie Januszu, ja nie będę ukrywał, że moim zdaniem wystąpienie pana premiera było słabe, czytane z kartki, pełne może ambitnych, ale banałów o dobrobycie i o normalności. Gdzieś już to słyszałem i takie mam wrażenie.
A być może słyszał pan Mateusza Morawieckiego, który swoje exposé wygłaszał
3 lata temu,
kiedy i to jest cały czas ten sam Mateusz Morawiecki, więc może stąd to znużenie, kiedy słyszał pan 1,5-godzinne exposé, choć i tak krótsze od exposé Donalda Tuska było czynione porównywanie, że 3 godziny Donald Tusk mówił właśnie w Sejmie, kiedy
otwierał kadencję. Mnie zabrakło, to jakoś tak się jakby nałożyło, że z jednej strony widziałem świetne przemówienie pana prezydenta Dudy, a potem takie odczytane z kartki, tak dosyć, jakby powiedzieć...
Ale mi się przypomina żart Jarosława Kaczyńskiego, który chyba podczas któregoś wystąpienia powiedział, że żartują z Mateusza Morawieckiego w ten sposób, że co się stanie, kiedy przetnie się rękę Mateusza Morawieckiego, co tam widać? On mówi, widać tam przewody. To znaczy Mateusz Morawiecki...
Jest taki zimny.
On jest właśnie taki, jest... I wywodzi się z jednej strony ze środowiska jakby biznesowego, związanego z finansjerą. Z drugiej strony, oczywiście mając podbudowę, silną podbudowę patriotyczną i korzenie, z których się wywodzi, łączy te obszary ekonomii z jednej strony sprawiedliwości społecznej właśnie z tymi wątkami historycznymi, co nie zmienia faktu, że jakby koncentrując się właśnie na tych takich technicznych szczegółach może takie wrażenie powodować.
Ja nie mówię o meritum, bo jeśli chodzi o meritum, to tutaj nie mam zastrzeżeń. Natomiast mówię o takim stylu, że oczekiwałbym od to może jest wymaganie wynikające z sympatii, a nie z antypatii, że
zwykle wymagamy, żeby więcej od tych, których lubimy.
Tak, żeby premier, którego cenię, mówił z głowy i żeby się przygotował do expose w taki sposób, żeby dobre robić wrażenie na swoich zwolennikach. Bo jeśli idzie o opozycję, to opozycja takie ma wrażenie, że przystąpiła do takiego gremialnego lżenia wręcz premiera.
I może właśnie dlatego Mateusz Morawiecki czytał z kartki, czy spoglądał na tę kartkę, żeby zbyt długo nie musieć obserwować tych, którzy patrzą na niego z ław poselskich. Zresztą może. O wystąpieniach liderów opozycji i nie tylko rozmawialiśmy w środę.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
To w takim razie przejdźmy do środy. Doszło w Sejmie do gorącej dyskusji. Zdaniem rządzących wystąpienie było merytoryczne i było taką jasną, prezentowało jasną wizję uczynienia z Polski nowoczesnego kraju w centrum Europy. Opozycja natomiast zarzuca premierowi brak rozliczenia ostatnich 4 lat, brak konkretów i składanie obietnic na wyrost. Zadaliśmy słuchaczom pytanie, jak oni oceniają tą debatę po expose i czy widzą szansę zjednoczenia się wszystkich sił pragnących rozwoju Polski w pewną spójną, czy ta zgoda będzie budowana wobec wspólnych celów. Spytaliśmy naszych słuchaczy. Posłuchajmy.
Pewne sprawy powinny być konsensusem. Jest to bezpieczeństwo narodowe, sojusz z USA i z NATO, obecność w Unii Europejskiej i demografia.
Siączą na rządzących. W ogóle Platforma i PSL w ogóle nic nie zrobili, ani jednej obietnicy. Wszystko robili na opak. Dajmy im czas. Po 8 latach rozliczymy, co zrobiło PiS, a co zrobiła Platforma i PSL.
Czy jest w ogóle możliwa współpraca z PiS-em? Ta partia nie nadaje się do współpracy. To rzeczywiście dostali mocno po nosie, żeby tak delikatnie powiedzieć, dostali mocno po nosie w tych wyborach i zmienili front. To jest fakt. Już zaczynają udawać wilków w owczej skórze.
Ja nie chcę, żeby PiS mi cokolwiek dawał, ani ktokolwiek inny, PiS nie PiS, PO czy inne zło. Niech oni po prostu przestaną nas okradać. Zainteresujcie się, drodzy rodacy, nad ilością zgonów w zeszłym roku w Polsce, nad ilością zachorowań na raka, na nowotwory.
Chciałem powiedzieć, że w Polsce jest nie tylko potrzebny monopol władzy, ale nawet lekka dyktatura, pod warunkiem, że te sprawy polskie idą w dobrym kierunku. Przypomnijmy sobie 4 lata temu, jak opozycja blokowała Sejm i co to było wspólnego z demokracją.
Zgody żadnej nie będzie, ponieważ ugrupowania dowolnej maści są nastawione przeciwko sobie i są zakałą państwa polskiego. Przecież rozmowa i krzyk typu pan Kamysz-Kosiniak to jest epoka Gomułkowska.
Z tego co widać, to Platforma na przykład dalej będzie totalną opozycją, tak jak w poprzednim parlamencie i tutaj nie widzę, żeby to się zmieniło.
Mam takie wrażenie, że po takich może jednym, może dwóch dniach, kiedy politykom z ust wypływał miód przez jakiś tam moment, to teraz już normalnie, sączy się jad, zioną niektórzy ogniem.
Zaskoczenia nie ma.
Że jak słuchałem pana Grzegorza Schetyny, to mam wrażenie, że mówił tekstem takim kodowskim, takiego kogoś jakby tępego, nierozumiejącego rzeczywistości, który klepie wciąż te same chamskie teksty w gruncie rzeczy, bo jakby nie sposób jest inaczej oceniać. Kiedy słyszę o naśmiewanie się, że że wbito jakieś tam tabliczkę do stępki promu w Stoczni Szczecińskiej z ust Platformy, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, to jakoś takie mam wrażenie, że zapomnieli o tym, że na zlecenie Niemiec rząd Donalda Tuska zlikwidował polskie stocznie.
Ale właśnie chodzi o to, żeby zapomnieć. Właśnie chodzi o to, żeby na potrzeby bieżącej polityki stosować taką argumentację, która uderzy, która właśnie dotknie, która w jakiś sposób podważy zaufanie do oponenta i mając przy tym nadzieję, że elektorat zapomni, że nie będzie pamiętał, że nie wyciągnie wniosków. Mówiąc o Platformie Obywatelskiej, mam wrażenie właśnie słuchając Grzegorza Schetyny, ale nie tylko, bo to
walczy o przywództwo.
Z jednej strony, natomiast obserwujemy także polityków w regionie, polityków Platformy Obywatelskiej i rzeczywiście ten język zaczyna się zaostrzać i być taki, który do tej pory był swoisty, tak jak powiedziałeś.
Językiem ulicznym.
Dla na przykład
podział na język salonu, tak język ulicy i dzisiaj język ulicy jest w Sejmie.
I Platforma wchodzi, mimo że długo starała się tak trzymać, może to właśnie teraz jesteśmy świadkami tego, że to się zaczęło już przenikać, a może maski opadły. Ale kiedy słyszymy, nie wiem, Waldemara Sługockiego albo widzimy na Twitterze, który lajkuje post, w którym osoby, które każdego 10 miesiąca obchodzą miesięcznicę katastrofy smoleńskiej i on lajkuje określenie o kłamcach smoleńskich i wpisuje się w narrację jednak bardzo obrzydliwą i polaryzującą społeczeństwo. Profesor tutaj jednak związany z ziemią lubuską, szef tych struktur, no to człowiek zaczyna się zastanawiać quo vadis.
No tak, ale takie mam wrażenie, że jak wysłuchiwałem jakby rozmaitych polityków, przywódców, to takie mam wrażenie, że sobie za cel postawili, żeby ten jak najbardziej zelżyć czy poniżyć ten rząd. I nawet Kośniak-Kamysz, który już widać, że założył togę przyszłego prezydenta Polski i mówił zresztą bardzo z głowy, dobra ta była przemowa, to też nie szczędził tego rządu, zapominając, że w najbliższym zapleczu ma w zasadzie przestępców, ludzi skorumpowanych, skompromitowanych i się tutaj próbuje stroić jakby w piórka demokracji, praworządności, sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej.
No tak, tylko że rządzący, czy jak rozumiem, także tutaj Zjednoczona Prawica nie może zapominać o tym, że selektywność odbiorców tych przekazów jest ograniczona i muszą wejść siłą rzeczy w dyskusję na poziomie merytorycznym, a nie odnosić się tylko do tego rodzaju argumentów, jak tu pan Krzysztof przytoczył, bo te niestety są w tej chwili wrzucane do jednego worka pod tytułem
żeby zawrzało
i tak dalej.
Żeby był konflikt.
A tutaj trzeba w sposób umiejętny prowadzić swoją narrację i także w sposób umiejętny umieć odnieść czy neutralizować tego rodzaju.
Mnie jest troszeczkę przykro, bo jestem takim, jakby to powiedzieć, bardzo życzliwie nastawiony do idei narodowej i mam takie przekonanie, że przywódcy ruchu narodowego kompromitują tą ideę, jakby tą wersję patriotyzmu. To, co mówił Grzegorz Braun, w zasadzie wykracza poza, jakby to powiedzieć, pewien standard oceny.
Ale Konfederacja to jest bardzo szeroki twór polityczny. Tutaj przecież żartowało się po wyborach, że będziemy mieli 11 kół poselskich, tylu ilu jest posłów Konfederacji. Sam Grzegorz Braun zresztą przed expose premiera blokował mównicę i chciał jakiś wniosek formalny złożyć, ale ostatecznie nawet Korwin-Mikke do niego wyszedł i powiedział, że
pan Grzegorz Braun ściga się na wyrazistość z panią Jachirą, chyba takie mam wrażenie. Natomiast
ale polszczyznę ma ładną.
No mówcą jest wspaniałym.
Prawda.
I buduje zdania złożone pierwszorzędnie. Ja to zazdroszczę w każdym razie. Warto jeszcze tutaj przeglądnąć się lewicy, która się tak troszeczkę zaczaiła, czyli stary komuszy aparat się zaczaił i wysłał do boju Adriana Zandberga, który robi dobre wrażenie, bo jest dobrym mówcą, natomiast to, co...
Niezwykle komponowany, komplementowany przez Gazetę Wyborczą, która po prostu właśnie w jego stronę swoją łaskę obróciła.
Czyli Gazeta Wyborcza przypomniała sobie swoje źródła ideowe, tak, bardzo głębokie, to już nie swoje własne, tylko swoich, że tak powiem, ojców i dziadków. Natomiast takie mam wrażenie, że taka bolszewia, którą roztacza z tych przemówień Zandberg, no w polskim Sejmie będzie pewną egzotyką. Ja nie wiem, czy to jest ta egzotyka, na której nam powinno zależeć. I przyznam się, że jak patrzę na tą konfigurację tego towarzystwa w Sejmie, to nie dość, że jestem czarnowidzem, jeśli idzie o jakość polityki w Polsce, to takie mam wrażenie, czy to PiS-owi będzie służyło, czy będzie raczej psuło rządzenie.
Obyś żył w ciekawych czasach.
Takie, obyśmy,
ponoć chińskie przekleństwa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek z kolei mowa o piłce nożnej i o reprezentacji Polski.
No właśnie, światełko w tunelu jest.
Awansie do Mistrzostw Europy.
Grupę wygraliśmy.
Wiem, że był problem z murawą na Narodowym i premier został poproszony
dajmy głos słuchaczom w tej całej sprawie. Posłuchajmy, co słuchacze o tym meczu powiedzieli.
To, że z grupy żeśmy wyszli, to nie o wszystko oznacza. No z grupy każdy może wyjść. Nie podobał mi się mecz z Izraelem. No sytuacja jaka była na boisku? A jeżeli chodzi o opinię całkowitą, to dopiero jak chociaż brązowy medal będzie, to pochwalę.
Nie podoba mi się styl, w jakim gramy. To znaczy ja to nazywam gra wchodzonego. Nie ma tego ciągu na bramę, który jest domeną przede wszystkim młodości. Kolejny rok żeśmy średnią wieku się postarzali.
Czarno to widzę, mówię od razu, czarno to bardzo widzę. No życzę ich najlepiej, ale nie wyjdą z grupy.
Reprezentacja nasza nie wypracowała jakiegoś sobie stylu. Pokazał to mecz, że mamy obronę opierającą się na Gliku, gdzie go zabrakło. To w śmieszny sposób nas dwoma bramkami Słowańcy ośmieszyli.
Prezentujemy tak wyższy poziom niż średni europejski. Jednak mimo wszystko uważam. Tak w skali od 1 do 6 to na szkulkę bym dał.
Jestem zadowolony, że gra Szymański. Jestem zadowolony, że gra Bednarek. Nie ma Pazdana, gdzie jak był pan Nawałka, Pazdan był cały czas na obronie. Także to są dobre plusy. Widzę jeszcze jednego chłopaka, który wszedł, Jóźwiak z Lecha Poznań.
Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie chłopcy widać się zgrywają. Pan trener reprezentacji bardzo ładnie kombinuje. Robi konkretne zmiany. Sprawdza na poszczególnych pozycjach chłopaków. Może tam coś wywalczymy.
Jestem bardzo wielką optymistką. Mamy teraz dobrego bramkarza, Roberta. I nie spuszczajmy nosa na kwintę. Wszystko w gwiazdach zapisane i piłka okrągła i się potoczy. I może nawet nie będzie tak źle.
Ja przyznam się, że piłka nożna mnie nudzi. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że dla mnie bardziej snooker jest emocjonujący od piłki nożnej. To powtarzam jak
tam mam. Tam jest więcej...
Finezji. Tam jest rzecz polegająca
na to, powiedzieć że... piłek, ale bil jest więcej.
Bil i właściwie każde podejście do uderzenia kończy się generalnie trafieniem, natomiast piłka nożna jest grą przypadków. Moim zdaniem więcej w tym jest nieudacznictwa niż...
Jak są mistrzostwa, czy reprezentacja gra, to tak ostentacyjnie wyłącza pan telewizor, czy tak popatrzy
nie, oczywiście,
pan
oczywiście oglądam, lżę zawodników, sędziów, zachowuję się jak typowy kibic. Czasem jak mnie denerwują, to wyłączę, bo nie wytrzymuję nerwowo, zachowuję się standardowo w tej całej sprawie. Natomiast przyznam się, że na piłce nożnej się znam słabo i trudno mi jest komentować.
Nie wejdę także w buty komentatora. Mamy tutaj wspaniałych dziennikarzy sportowych w Radio Zachód i zostawmy im tę tematykę.
Cieszy mnie i pewnie wszystkich Polaków. Cieszą niesamowite statystyki naszego Roberta Lewandowskiego, który idzie w górę w tych wszystkich statystykach. Jest takim, że tak powiem, perłą w koronie naszego piłkarstwa. Piłkarzom życzymy sukcesów, państwu życzymy dużo pozytywnych emocji związanych z piłką nożną, także z koszykówką. Z żużlem na razie poczekamy do wiosny. Wszystkiego dobrego. Żegnam państwa, żegnam pana. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.